Rzesza Niemiecka w czasie II wojny światowej kradła dzieci, dzieci polskie. W sumie akcja germanizacji objęła około 200 tysięcy polskich dzieci. Po wojnie odnaleziono zaledwie 30 tysięcy spośród nich, ale o tym, że Niemcy kradli dzieci, pisać nie wszędzie można. Facebook blokuje anglojęzyczne konto Instytutu Pamięci Narodowej z powodu publikacji postu dotyczącego tych niemieckich planów germanizacji polskich dzieci podczas II wojny światowej. Z nami jest pani dr Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże Ojcze, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
A Facebook, czyli taka książka z twarzami, no twarzy tych dzieci nie znajdziemy, ukradzionych przez państwo niemieckie, dlatego że tych twarzy publikować nie można.
To jest to sprawa bardzo bulwersująca i kolejny raz jakby przekonujemy się, że media społecznościowe, które miały być oazą wolności i takim narzędziem do po prostu nieskrępowanej publikacji treści, które ktoś uważa za ważne, czy potrzebne, czy takie, które chce po prostu opublikować, miało być to po prostu, podkreślam, narzędzie, rodzaj takiego technologicznego wsparcia kogoś, kto właśnie ma treści, z którymi się chce podzielić z innymi. Tutaj po raz kolejny przekonujemy się, że medium społecznościowe, jakim jest Facebook, działa jak cenzor, bo po prostu decyduje o tym, co może bądź nie może się ukazywać. I w sytuacji, w której mamy teraz właśnie do czynienia, kiedy publikacja na ten temat tego postu ukazała się prawie 7 miesięcy temu, bo w maju ubiegłego roku, kiedy była okazja ku temu, żeby o tym pisano, właśnie o tej akcji wywożenia, germanizowania takiej ogromnej liczby przecież polskich dzieci w czasie II wojny światowej. Mówimy o 200 tysiącach dzieci, bo po prostu w maju była rocznica specjalnego rozkazu Heinricha Himmlera, który po prostu tę akcję rozpoczynał. I to był taki pretekst dla IPN-u, żeby po prostu ten temat poruszyć, omówić, przypomnieć, pokazać najnowszą publikację. I teraz, kiedy ukazuje się to samo, tylko już po angielsku, prawda? Czyli po prostu na tym anglojęzycznym portalu IPN-u, bardzo przecież ważnym, no bo nie o to tylko chodzi, żebyśmy my sami w Polsce rozmawiali o swoich krzywdach, ale też, żeby niefałszowana historia docierała do osób, które po prostu mieszkają poza naszymi granicami, które w ogóle nie są Polakami, może niewiele o nas wiedzą, niech mają materiał źródłowy. No to zablokowanie całego konta z tego powodu jest naprawdę drastycznym naruszeniem po prostu zasady wolności słowa. I jako takie po prostu musimy je traktować, musimy te rzeczy dostrzegać. Stąd też jest protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeciwko tej praktyce, by po prostu chociaż próbować przekazać informacje opinii publicznej właśnie o tym, jak wygląda ta cenzura w mediach społecznościowych. Ona po prostu tam się coraz częściej pojawia. Nie wszystko pewnie wiemy, bo o prywatnych kontach to kto z nas może coś dowiedzieć, jak nie jest wśród znajomych tej osoby, która byłaby zablokowana. Więc to są oddziaływania zupełnie inne. No ale tu mówimy o poważnej instytucji, bardzo ważnej instytucji publicznej w Polsce, której konto zagraniczne, anglojęzyczne, ktoś ośmiela się po prostu blokować.
Także mniej więcej z 2-3 tygodnie temu Facebook zablokował możliwość zagranicznej promocji filmu o niemieckim obozie w Łodzi przy ulicy Przemysłowej. Do tego obozu w ostatnich 3 latach wojny trafiło około 3 tysięcy polskich dzieci i to także okazała się treść, którą Facebook zablokował. I to ciekawe, że Facebook blokuje tego typu określone treści, albo treści związane z ochroną życia chociażby. To są bardzo, bardzo wybiórcze blokady, jakby specjalnie nastawione.
Dokładnie tak jest i to jest właśnie takie wyjątkowo niepokojące i musimy to dostrzegać. Właśnie Facebook, przywracając film i materiał, bo to był dokładnie film dokumentalny o obozie na Przemysłowej, to po prostu udało się uzyskać IPN-owi po prostu wyjaśnienie, że to jakiś błąd algorytmu, który widocznie jakieś sformułowania po prostu w mechaniczny sposób potraktował. Natomiast po pierwsze, algorytmy są specjalnie programowane. No przecież nie możemy akceptować sytuacji, że sama technologia, same maszyny, same komputery decydują o tym, co może bądź nie może się ukazać, że one po prostu sobie stworzą jakiś rodzaj właśnie mechanizmu, który pozwoli im weryfikować treści.
Więc tylko te algorytmy właśnie jakby mylą się w jedną stronę.
W jedną stronę. Dokładnie też na to chcę zwrócić uwagę, bo to jest bulwersujące, zastanawiające na pewno. Dlaczego właśnie nigdy nie zdarza się tym algorytmom pomylić w drugą stronę, czyli zablokować treści, które by oburzały na przykład z całym szacunkiem środowiska lewicowe, czy nie wiem, LGBT, prawda, środowiska. Tego nigdy nie ma i tutaj te konta funkcjonują bez najmniejszego problemu, a ciągle ta strona konserwatywna, prawicowa, katolicka, czy teraz jak widzimy zajmująca się popularyzowaniem historii, także no, ciągle ma jakiś kłopot. No, jest to też bardzo wymowne, że właśnie dzieje się to z tymi treściami, które są publikowane na zagranicę. Bo jakby pokazuje też nam ten mechanizm, że róbcie sobie tam w tym własnym sosie co chcecie, zajmujcie się, tak, wyjaśniajcie sobie, sięgajcie do tej historii sprzed już tylu lat, ale żeby na Zachodzie, broń Boże, ktoś się o tym nie dowiedział, bo po prostu, no właśnie, bo co? Bo dlaczego mamy milczeć, dlaczego mamy nie mówić, dlaczego na przykład tragedia 200 tysięcy polskich dzieci odbieranych rodzinom, zabieranych no, brutalnie i kierowanych do rodzin niemieckich, zresztą nie wszyscy, bo te dzieci, które uznano, że nie spełniają tych wymogów rasowych, no przecież kierowano do obozów koncentracyjnych. To są tragiczne, dramatyczne losy, okrutne dla każdego wrażliwego minimalnie choć człowieka i jak można tego po prostu nie utrzymać. Jak można o tym nie mówić.
Więc czy poza
bulwersująca sprawa.
Czy poza protestami, pani dyrektor, jesteśmy w stanie coś zrobić jako Polska albo jako stowarzyszenia dziennikarzy w poszczególnych krajach, czy na tych gigantów internetowych no, może być nałożony jakiś no jakiś taki no, kaganiec, skoro tak podgryzują zwłaszcza jedną stronę, a mają być mediami, które dają możliwości.
Biorąc pod uwagę obecne przepisy, mamy bardzo ograniczone możliwości oddziaływania. To są po prostu media społecznościowe, takie jak Facebook, jak Twitter, jak Instagram, jak YouTube, czyli Google, prawda? To po prostu są media, to są po prostu firmy prywatne. Ustalają własne zasady. Coś, co nazywa się regulaminem społeczności. Każdy z nas, wchodząc na te strony, klika, być może już nawet bezwiednie, bo oczywiście nie jest to dokument, który można negocjować i sobie wybrać, co się zgadzam, co się nie zgadzam, bo jak się nie zgodzisz na po prostu na akceptowanie tego regulaminu, no to po prostu nie możesz z tego korzystać, więc jest to problem. Natomiast, więc innych możliwości nie ma, jeżeli byśmy chcieli, właśnie my protestując przeciwko temu, zdajemy sobie sprawę z tego, że trochę są ograniczone możliwości, ale przynajmniej to dociera choć w części do opinii publicznej. Po prostu pokazujemy ten mechanizm, który gdzieś przecież dla każdego przeciętnego człowieka może być no, nie do zauważenia, kto ma czas śledzić to wszystko. Więc przepisy obecne odsyłają nas tylko do sądu i to sądu, który jest siedzibą tych właśnie firm, czyli na przykład w przypadku Google'a to jest Irlandia, w przypadku Facebooka Kalifornia, no i tak dalej, i tak dalej. Jak można realnie, będąc polskim użytkownikiem Facebooka czy YouTube'a, po prostu tam się sądzić z kimś, za jakie pieniądze miałoby to się dziać, w jaki sposób przekazywać, tłumaczyć dokumenty. No, nie udaje się to po prostu w żaden skuteczny sposób. Szansą w mojej ocenie jest teraz ten projekt, który jest zgłoszony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt o ochronie wolności słowa w internecie. Tam jest przynajmniej wskazana szybka ścieżka odwoławcza przy tego typu przypadkach, zamykająca się chyba nawet w 7 dniach i przekazująca, czyli możliwość po prostu właśnie egzekwowania od tych portali tego, by przywrócili dane treści, powołanie tej Rady Wolności Słowa, która byłaby taką, podkreślam, tylko instancją właśnie odwoławczą. W przypadku takiego zablokowania czyjegoś konta można się zwrócić właśnie do tej polskiej wtedy instytucji, która przeanalizowałaby te treści po to, żeby je można było po prostu, żeby je można było publikować. I tyle. To jest moim zdaniem dobry kierunek myślenia i prawidłowy, żeby po prostu chociaż realnie zawalczyć przeciwko takim blokadom, bo one mogą być stosowane na bardzo szeroką skalę. Na razie mówimy o pojedynczych przypadkach, ale ich może być dużo, dużo więcej.
Dokładnie tak i możemy obudzić się w jeszcze innym wspaniałym świecie. Bardzo dziękuję pani dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr Jolanta Hajdasz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę.